gościem przy mikrofonie Radia Rodzina jest Rafał Porzeziński. Witam serdecznie, szczęść Boże.
No bardzo się cieszę, Padre, że możemy się spotkać i z Waszą świętą rodziną i rodziną radiosłuchaczy. Super.
Przedstawianie Rafała Porzezińskiego jest truizmem, ale no powiem, dziennikarz, producent radiowo-telewizyjny, dużo rzeczy można dopowiadać.
Pycha jego drugie imię.
Miło. Cieszę się, że spotykamy się troszkę w radiu przy okazji, dlatego że czymś naprawdę podstawowym i dobrym jest to, co się dzieje w tej chwili w Kaliszu. To jest zgłoszenie rekolekcji trzech kroków w Bazylice Świętego Józefa. Święty Józef to dobre miejsce, żeby powiedzieć o tym, jak się nawrócić.
To prawda. To niesamowita historia w ogóle się zdarzyła, bo ja przyjechałem do Kalisza po raz pierwszy, wracając z seminarium wrocławskiego, właśnie żeby pokłonić się Świętemu Józefowi. I tak Pan Bóg zrządził, że wpadłem od razu w objęcia księdza prałata, który przywiózł mnie tutaj do księdza, do radia, i pół godziny po tym przyjeździe okazało się, że robimy rekolekcje razem i bardzo się cieszę. Rzeczywiście te rekolekcje dosyć są praktyczne, bo ja myślę, że ważną jest, żeby nie dzielić się czymś, co tam jest jakieś górnolotne i nie wiadomo jakie, tylko coś, co może w praktyce posłużyć w życiu codziennym nam. I ten program, który spisali co prawda alkoholicy w latach 30. minionego wieku, 12 kroków, jest bardzo dobrym i praktycznym narzędziem do tego, żeby wychodzić ze swoich złych nawyków, żeby zacząć żyć pełnią życia.
12 kroków to jest pewna marka i ona funkcjonuje także i w takim układzie, że kiedy pierwszego dnia spotkaliśmy się u świętego Józefa, ja popatrzyłem na ławki i na ludzi, ja znam to miejsce od lat i mówię sobie, przyszli inni ludzie, to znaczy gdzieś rozniosło się, że przyjeżdża Porzeziński i że powie coś w tym trybie, a Rafał Porzeziński mówi, to nie są spotkania dla alkoholików, tylko każdy, kto czuje, że ma problem z grzechem. No właśnie, no na pewno nie tylko, oczywiście, tak.
Ale oczywiście czuję wielką wdzięczność dla alkoholików tych dwóch pierwszych, że dali się kierować Duchem Świętym, ale warto wspomnieć, że Bill, ten, który spisał ten program, zresztą chrześcijanin, może nie jakoś szczególnie praktykujący, ale niewątpliwie chrześcijanin działający w tych grupach oksfordzkich, które wprowadzały zasady chrześcijańskie do biznesu, kiedy spisał już ten program, przyszedł do niego taki jezuita, Ed Dowling, pojawił się w jego mieszkanku w Nowym Jorku i mówi, skąd ty znasz Ignacego Loyola? On mówi, nie, to musi być jakiś alkoholik z innego miasta. On mówi, nie, to jest nasz założyciel. Ten twój program, te 12 kroków, jeśli ty nie znasz Ignacego, musi mieć to samo źródło, czyli Ducha Świętego, więc niewątpliwie to nie jest narzędzie, już dawno przestało być to narzędzie tylko dla alkoholików, narkomanów, seksoholików, hazardzistów. Akurat ja mam to szczęście, że z tej choroby mnie Pan Bóg wyprowadzał właśnie przy pomocy tego programu, ale jest to narzędzie uniwersalne do tego, żebyś zaczął realizować swoją misję, tą umowę o dzieło, którą Pan Bóg z tobą podpisał na chrzcie. Jak jej nie zrealizujesz, to nikt za ciebie jej nie zrealizuje.
A przepraszam, pan jest księdzem?
Nie. Jestem ojcem trzech córek, mężem jednej fantastycznej żony i bardzo sobie to chwalę.
Właśnie, no, rodzaj takiej prowokacji, ale do czego zmierzam? Bo chciałbym, żeby to było jakby serce tej naszej rozmowy. Zaangażowanie świeckich, jeśli no, warto w ogóle tak to mocno rozgraniczać, ale no, w pewnym sensie tak, w dzieło ewangelizacji, prawda, dzisiaj się dużo mówi ewangelizacja, nowa ewangelizacja, nawet czasami mam trochę dystans do tej terminologii, ale jeszcze 5-8 lat temu, kiedy ksiądz chciał zaprosić kogoś ze świeckich, to mówi, no tak, ale to zawsze musi być jakoś, bo ksiądz jeszcze do tego i tak dalej, zawsze z jakimś dużym dystansem. My wiemy, jaki jest podział ról w Kościele i jaka jest nasza księży rola i świeckich, ale to, co się dzieje dzisiaj, jest wielkim chyba dobrem naszych czasów. Jak pan widzi siebie właśnie w tym zaangażowaniu na rzecz głoszenia Ewangelii, bo ostatecznie można to tak siak nazywać, kiedy pan wchodzi do kościoła i staje z mikrofonem przy ołtarzu, blisko ołtarza, to po to, żeby głosić Ewangelię, prawda? To jest coś nowego, co zdaje się, że musi się jakoś rozwinąć.
Z jednej strony nowego, z drugiej strony stare jak chrześcijaństwo, tak. No bo przecież cała ta dwunastka to jednakowoż byli świeccy goście, że tak można na to spojrzeć. No, oczywiście nie chcę tu mówić, że księża to faryzeusze, no, ale oni byli kapłanami w jakimś sensie, no, ten Nikodem, do którego Pan Jezus przyszedł, był kapłanem. Natomiast no, z tej dwunastki tam i teściowa się zdarzyła, no generalnie chłopaki byli tacy normalni mniej więcej jak ja, podobnie pewnie niedouczeni i też nieźle krnąbrni. Przecież jak poczytać Dzieje Apostolskie, to oni sam o sobie kompromitujące rzeczy piszą. Więc ja, mając swoje doświadczenie rzeczywiście takiego poturbowania i niewierności Panu Bogu, mimo że wychowałem się w rodzinie, gdzie był wielki kult Matki Bożej, rzeczywiście modlitwa była obecna, zawsze był szacunek dla sutanny, nigdy u nas się źle o księżach nie mówiło, to było jakby wpisane jakby w tradycję naszej rodziny. I do dziś tak jest. Natomiast niewątpliwie to, co mnie poturbowało, to daje mi tak naprawdę siłę do tego, żebym wiedział, stanął przed ludźmi, niezależnie ile ich jest. Ja w ogóle im więcej, tym wolę. Znaczy, jak jest w Licheniu, jak tam mówiliśmy do chyba z 15 czy 17 tysięcy ludzi, to czułem wtedy naprawdę taką moc nie z siebie płynącą, która dawała moc. To mi daje siłę, żeby powiedzieć, że to nie za sprawą naszą tutaj to zbawienie się dokonuje. I u Pana Boga tak właśnie jest, że w ogóle prawa matematyki, którą cenię osobiście, chociaż akurat kiepsko się uczyłem z matmy, maturę nie zdawałem, to tam prawa matematyki Pan Bóg zawiesza i jakoś tak jest dziwnie, że miłość przez Niego dawana mnoży się przez dzielenie. Jak się nie dzielisz, to się ono po prostu nie namnoży. I stąd taka audycja, która też będzie w waszym radiu, wiem, bardzo się cieszę z tego, która nazywa się 12 krok. Ona opowiada o tych krokach 12, ale przede wszystkim bierze swoje źródło z tego 12, które brzmi: przebudzeni duchowo w wyniku tych kroków nieśliśmy dalej to posłanie, czyli podaj dalej, podziel się. Nie ma możliwości tak naprawdę, żebyś żył w miłości, nie dając jej dalej, nie dzieląc się. Więc tak, stając z mikrofonem jako ten świecki łapserdak, były trzeźwy hazardzista, narkoman, łobuz, grzesznik, wiem, że naprawdę nie mówię w swoim imieniu, że mam głosić kerygmat, dlatego że go doświadczyłem, posmakowałem, że wyprowadził mnie z głębokiego grzęzawiska. Rzeczywiście byłem martwy pod każdym względem. Duchowym, fizycznym też w jakiejś mierze, dlatego że w zasadzie już nie funkcjonowałem w sposób wolny. Nie byłem w stanie nawet sobie w oczy patrzeć, kiedy goliłem się, bo tak obcy ten ktoś był. To był jakiś golem ulepiony, nie wiadomo na czyj obraz i podobieństwo, absolutnie w niewoli złego. Chociaż Boga, co do słów, nigdy się nie wyrzekłem. Ale co do faktów mojego życia, byłem absolutnie na antypodach. No i to, że on pewnie dzięki modlitwie mojej babci, mamy, siostry, któregoś dnia zawołał, a ja usłyszałem, czy też odwrotnie, ja do niego zawyłam, a on odpowiedział, no to jest cud, ewidentnie. Jakbym się tym nie dzielił, to bym się czuł podle.
No właśnie, no jest to takie przeświadczenie głębokie, ale musi być moment taki odkrycia tego, że to jest jakaś misja, zadanie, że trzeba to zrobić. Myślę, że no trzeba powiedzieć, Rafał Porzeciński ma w ręku fach, jest dziennikarzem, praca, radio, telewizja, to są te jednostki publiczne, prawda, czyli można sobie też wyobrazić, że potencjalnie także jakieś pieniądze, prawda, kontakty z ludźmi, których my znamy z ekranu telewizji albo z pierwszych stron gazet, więc ci celebryci i tak dalej, o nich często no, wyraża się pan, no, że to jest właśnie tam jakiś Janek, jakaś Ola i tak dalej, a my mówimy, no my nie znamy, o to ktoś wielki. Teraz zestawiam to. Czasem się wydaje, taki człowiek nie musi się w takie coś angażować, jak iść do kościoła, nie wiem, być na łasce jakiegoś proboszcza, że go wpuści, nie wpuści, albo potem skomentuje, nie skomentuje. Trzeba odkryć coś takiego, co jest pewne. Jak się to dzieje, jak się to w pana przypadku stało?
Dużo bardziej wolę być na łasce proboszcze niż prezesa telewizji polskiej, przyznam szczerze, ale powiem ojcu tak, my mieliśmy taki moment w naszym życiu, kiedy rzeczywiście pełniłem dosyć ważne tam funkcje w telewizji publicznej, znaczy to ważne bez przesady, ale w każdym razie takie wyeksponowane, znaczy można powiedzieć, że byłem jednym z głównych wydawców publicystyki, czyli tych najważniejszych wydarzeń, to co wybory parlamentarne i tak dalej, transmisje polityka. I nagle zorientowałem się, że żeby tam dalej być, a było to świeżo po katastrofie smoleńskiej, którą zresztą też relacjonowaliśmy stamtąd, znaczy te wydarzenia.
Pan był tam wtedy, prawda?
Byłem tam jako właśnie wydawca tych najpierw wizyty Tuska i Putina, a potem czekaliśmy na pana prezydenta i co wszystkich ich. I tu się zdarzyła niesamowita rzecz, że pisząc ten scenariusz na te obchody, bardzo ważny dla nas, tam była przewidziana i wywiad z panem Kaczyńskim i z panem Kaczorowskim i z panią Anną Walentynowicz i z wieloma tymi wspaniałymi ludźmi, których już niestety tu wśród nas nie ma. I kiedy pisaliśmy właśnie z Jankiem Pospieszalskim, panem Janem Pospieszalskim, Spieszalskim i z panią Joanną Lichocką scenariusz na to wydarzenie, no to czuliśmy, że uczestniczymy w czymś bardzo ważnym. I następnego dnia, kiedy stojąc tym scenariuszem, bo ja byłem odpowiedzialny za tą transmisję, dowiedzieliśmy, co się stało, że ta lobotomia się dokonała, że nagle znowu w tym miejscu nasi najlepsi zostają zabici, no to można było popaść w rozpacz. I tam zaczęliśmy tam mówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i jakoś próbować to ogarnąć, a ja miałem za zadanie no przekazać jakby światu, co się tam dzieje. No,
wydawca TVP, prawda, transmisji.
Na pierwszym linii frontu, na pierwszej linii frontu. I patrzę na ten nieszczęsny scenariusz, który poprzedniego dnia pisaliśmy i już chcę wyrzucić go do kosza, gdy nagle moje oczy spoczywają na pozycji o godzinie 12 transmisja mszy świętej. I widzę, że żaden dramat ludzki, nic, co się zdarzy zewnętrznego, nawet śmierć 97 najlepszych spośród nas, nie jest w stanie zetrzeć tej ofiary krzyża i ofiary Eucharystii. I mówię to trochę nawiasem, ale tak naprawdę, żeby przekazać, że co było tak naprawdę tego dnia istotne. To, że jest Jezus, że jest nadzieja, że nie musimy nienawidzić, mimo że chciałoby się pomstować i na wojnę zaczynać, bo no, niewątpliwie to nie było naturalne, to co się tam stało.
I to było ważne dla tego, co teraz pan robi?
Bardzo ważne, dlatego że chwilę później, po tej katastrofie w telewizji zaczęły się dziać rzeczy, no bym powiedział, uwłaczające mojemu zawodowi. Znaczy, zaczęła się cenzura po prostu. I ja, mając tam bardzo dobrą, godziwą, tak jak ksiądz zwrócił na to uwagę, pensję, mogłem śmiało utrzymać tą naszą pięcioosobową rodzinę z tego, co w telewizji pracowałem. Nagle widzę, że żeby tam zostać, to musiałbym zaprzeczyć sobie.
I znów nie patrzeć w lustro.
I dzwonię do żony, bo zawsze lubię konsultować z żoną decyzje życiowe. Mówię, słuchaj, chcę spakować moje rzeczy tu w biurku i już tu nie wracać. Co ty na to, kochanie? Ona, wiem, że zrobisz dobrze. No i spakowałem się i wyszedłem tego dnia z telewizji, nie wracając już tam więcej i jestem przeszczęśliwy, że tak zrobiłem. Dlatego, że chwilę później tak naprawdę zacząłem prawdziwie realizować wszystkimi możliwymi talentami to, w co tak naprawdę przede wszystkim wierzę. Bo co może być przyjemniejszego niż mówić o tym, który nas wymyślił, który nas ukochał, spotykać się z ludźmi, podróżować po świecie, robić filmy o tym, robić audycje, robić audiobooki, które mówią o sprawach głównych, a nie o tam jakichś koalicjach, opozycjach. To też jest pewnie ważne, ale żal mi życia na to, co nie jest jego treścią główną. I ta łaska, to nie jest łaska proboszczów, to jest wołanie tak naprawdę, jeżeli Pan Bóg zaprasza, no to jakbyś powiedział nie, możesz oczywiście, jesteś wolny, ale no przecież byś stracił na tym. Ja czuję się naprawdę człowiekiem szczęśliwym. Nie brakuje nam na to, żeby tam opłacić rachunki, a nawet gdy brakuje, to wcale nie są najbardziej nieszczęśliwe momenty w naszym życiu. Raczej to nas łączy, jednoczy i tak powoduje, że podnosimy wzrok i że wiemy, że nasze zabezpieczenia nie są w mamonie. Mamy kredyty tak jak wszyscy. Na szczęście nie w frankach, ale naprawdę tych kosztów życia w Warszawie jeszcze jak dzieci są w szkołach porządnych, za które się płaci, są straszliwe koszty. Ale naprawdę tej manny na dzień wystarcza.
Panie Rafale, widzę, że to wezwanie, które się w panu odezwało i trwa, realizuje pan przynajmniej na dwa sposoby. To znaczy, jeden sposób jest opisany teraz właśnie tu w Kaliszu, to bezpośrednie spotkanie, ono jest, za chwilę go nie będzie, prawda? Jakaś nadzieja, że tam coś zostało w tych sercach tych ludzi, którzy przyszli. A drugie to jest takie, które jest jakby poza spotkaniem, to znaczy dzieje się w studio, utrwalone, ale z nadzieją na pomnożenie, że to trafi do ludzi, właśnie te audiobooki i tak dalej. Jedno i drugie ważne, prawda? To jest rodzaj jakby podpowiedzi też dla tego dzieła nowej ewangelizacji. Nigdy nie można zrezygnować ze spotkania, ale też brać do ręki te narzędzia nowe, prawda, które można rozdawać i tak dalej. To jest chyba coś ciekawego.
Kluczem, moim zdaniem, jest rozpoznanie swojego talentu. No jeżeli Pan Bóg cię wyposażył w umiejętność mówienia, mów. Jeżeli cię wyposażył w umiejętność milczenia, milcz. Jeżeli cię wyposażył w umiejętność, nie wiem, przekazywania dalej, pisania, pisz. po prostu głupio byłoby pod koniec życia powiedzieć, a tutaj widzisz, tutaj mam trochę w ziemi było, ale oddaję tak, jak wziąłem. No rzeczywiście media są moim żywiołem. Ja bardzo lubię radio, w ogóle kocham. Ja zacząłem pracę w radiu w 92 roku, to w ogóle już nikt nie pamięta takiego roku prawie. Może przesadzam, ale to było bardzo dawno temu. I wtedy zacząłem na Myśliwieckiej 3x5x7, czyli w radiowej trójce. Przepracowałem tam 3 lata. Nauczyłem się bardzo dużo, mimo że wtedy montowaliśmy taką brązową taśmę, się nożykiem cięło.
Ciąć, oczywiście, nożyki.
I kleić potem taką taśmą białą. Dzisiaj to jest śmieszne dla nas. Ale rzeczywiście zawodu się zacząłem uczyć tam. I tam mniej więcej zacząłem się dowiadywać, a jeszcze później to było utrwalane, że w dziennikarstwie jest bardzo ważna rzecz, to co Mackiewicz Józef napisał o tym w jednym ze swoich felietonów, że tylko prawda jest ciekawa. Że tak naprawdę możesz mówić wspaniałe, świeciste zdania, ale jak mówisz o fałszu, jak mówisz o jakimś badziewiu, jak tak naprawdę propagujesz zło, to nic nie znaczy, to jest nic nie warte. Więc te media, multimedia w służbie prawdzie, to jest absolutnie to. Ja uważam, że ewangelizacja przez media niewątpliwie jest to domena świeckich bardziej niż kapłanów, bo wy macie niesamowicie dużo do zrobienia na poziomie sakramentów, które są najważniejsze. A oczywiście bardzo się cieszę, że są stacje katolickie, które są w mądrych rękach, mądrych i utalentowanych kapłanów. Ale jeżeli nie drgną świeccy, nie ruszą swoich talentów na rzecz tego, żeby mówić o najważniejszym, że to bliskie jest Królestwo Boże. Przecież na pewno żyjemy w czasach ostatecznych. No wiadomo, że stoi u drzwi i kołacze. Możesz otworzyć te drzwi, a możesz zostać w tym swoim domku przed internetem, z pornografią, z polityką, nie wiadomo z czym, i się tym zadusić. To jest twój wybór. I teraz no, mamy taką ambicję, żeby filmami, audycjami i spotkaniami właśnie jakoś troszeczkę tak robić, mówić podejdź, weź tutaj tą klamkę naciśnij, chociaż trochę światła wpuść. Jak trochę tego światła wpuścisz, to już po prostu się przed nim nie schowasz.
I na jedno i na drugie jest zapotrzebowanie na te spotkania, bo zdaje się, że kalendarz wypełniony i zdaje się, że na te płyty też coraz lepszy rynek jakby.
To różnie bywa. Znaczy akurat 12 kroków to jest w ogóle taka rzecz, która niesamowicie jest potrzebna i dlatego te kolejne do druki tych płyt rzeczywiście schodzą, ale to nigdy nie wiadomo. Czasem wydaje ci się, że dajesz coś nieprawdopodobnie pięknego i rzeczywiście poświęciłeś czas, energię, siły, wypracowałeś, zainwestowałeś i płyty leżą, nikt nie kupuje, nie wiadomo dlaczego, na dobrą sprawę. No tak czasem jest i trzeba też, nie ma co się kopać z koniem, trzeba się godzić na rzeczywistość. A co do kalendarza rekolekcyjnego, no ja bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu. W tym roku już nie mam wolnych miejsc. Coś tam w grudniu.
Ja pamiętam to spotkanie jesienią z zeszłego roku, właśnie wtedy, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy tutaj w radiu i właśnie nie mam żadnego terminu, nie mam, no taki właściwie jedyne, to takie w środku, 18-19-20 marca, a ksiądz prałat Jacek Kustosz.
To jest Józefa.
Nie, to przecież to jest Józefa. Więc
tak,
to rzeczywiście.
To prawda, to
no,
prawda.
A to jest najlepszy termin, bo to przecież odpust i tak dalej, zresztą pan jest tego świadkiem, co się
no,
tutaj
bardzo się cieszę
dzieje.
Z tego. Niesamowicie jest. U Józefa jest nam bardzo dobrze i w ogóle księdza prałata, jeśli słucha, to bardzo pozdrawiam, bo ja jestem niesamowicie urzeczony tymi kapłanami, którzy jak już zdecydowali się, że ten świecki niech przyjedzie i gada, to nie stawiają mu granic, tam 15 minut masz. Ksiądz prałat mówi, ile pan chce? 4 godziny? Proszę bardzo. To pierwszy raz mi spotyka coś takiego, że i najciekawsze jest, że parafianie nie wychodzą po tej półtorej godziny gadki, tylko siedzą i są.
Wczoraj nawet wymieniliśmy baterię pod koniec, zmienił sobie, bo już
dzięki,
siadła.
A dzięki, to ksiądz wysłuchał uchem, że to trzeba, tak, mogliśmy mówić. Tak.
Ksiądz prałat Jacek też czego o wielkim sercu, tak na marginesie zupełnie, nie wiem, czy państwo rozpoznajecie ten głos, który idzie do naszych domów przez Radio Rodzina, to jest głos choćby Jezusa.
Z dzienniczka Faustyny.
To genialna sprawa. Jaka to jest fantastyczna lektura do samochodu.
Bardzo.
Dzięki za dzienniczek.
Ojcze, to było marzenie nasze. My pojechaliśmy do Łagiewnik z Agnieszką. Ja byłem zakochany w dzienniczku, bo dzienniczek świętej Faustyny uratował mnie w wielu miejscach mojego życia i dał naprawdę istotne tropy na to, jak tę relację z Panem Bogiem budować. I to było nasze marzenie. I pojechaliśmy tam do sióstr, do Łagiewnik, mówiąc, że chcemy nagrać audiobook. One od razu się zgodziły. Ale potem zaczęły się schody. Przez półtora roku wysyłałem próbki głosu kobiet, które miały być Faustyną i żadna się nie podobała. I już byłem załamany. Mówiłem, nie, one po prostu chyba nie chcą tego zrobić. A one po prostu miały naprawdę dobre rozeznanie. I potem taki Maciej Zając z takiej fundacji Divine Mercy wziął to w swoje ręce, on tam mieszkał na miejscu, więc to tak naprawdę jego starania sprawiły, że to wreszcie powstało i znalazł dziewczynę niesamowitą, która naprawdę tak czyta, jak trzeba.
Ma taki
normalny.
Taki niezdziwaczony, niezmanierowany, tak. Wykształcony, tylko taki prosty, zwyczajny głos.
Tak, fajna dziewczyna, fajna dziewczyna. No ale siostry chyba przez tą sympatię, a może to Maćka zasługa, że tam starałem się o ten dzienniczek, pozwoliły, żebym ja przeczytał te kwestie, które są zapisane tłustym drukiem, czyli to, co Pan Jezus mówił Faustynie. No było to dla mnie wielkim wyróżnieniem. Ja przez 3,5 roku, czyli dokładnie tyle, ile chodziła do szkoły Faustyna, w Radiu Archidiecezji Warszawskiej Józef prowadziłem z Mirą Jankowską taki program Dzienniczek Ucznia. I to było świetne narzędzie, bo my przyglądaliśmy się w dzienniczku Faustyny jako uczniowie jej i przenosiliśmy na takie sprawy życia codziennego. Na przykład wtedy odkryliśmy, że Pan Bóg podpisuje z nami umowę o dzieło. Nie? To bardzo mi się to podobała, ta umowa o dzieło. I to jakoś wynikało z tego dzieła dzienniczkowego. W ogóle nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest najczęściej tłumaczona książka z języka polskiego na świecie. Nie Gombrowicz, nie Miłosz, nie Szymborska, nie Sienkiewicz nawet, tylko właśnie Kowalska. Czat, prawda?
To jest genialne, że ona się nazywała Kowalska.
też to lubię, żebyś czasem nie pomyślał, że to nie do ciebie.
Tak, jest jedna z was. Dokładnie. Panie Rafale, jeszcze tak jednym tylko słowem byśmy dotknęli tego, co też oprócz tych wieczornych spotkań dzieje się u świętego Józefa, to są rekolekcje szkolne. Tu chodzi o młodzież, akurat no, taka dosyć hasłowa szkoła w Kaliszu, samochodówka, jak się mówi, to wiadomo,
fajna,
o co chodzi.
Fajna szkoła. A podobno najlepsi specjaliści na Polskę, oni rokrocznie zdobywali te pierwsze miejsca.
Pozdrawiamy ich.
No,
okay.
Super.
No, ale jest to wyzwanie na pewno. Proszę powiedzieć, no właśnie, co zrobić, żeby te rekolekcje się nie rozleciały, żeby one były ciągle dobrą propozycją właśnie dla szkół, bo to jest co roku, co Wielki Post, to jest wielkie wyzwanie, myślę, duszpasterskie też. Pana obecność tutaj daje jakieś takie światło.
Ja przede wszystkim myślę, że to jest niesamowita szansa i jeśli ją wykorzystamy w taki sposób, że będziemy tam urbi et orbi głosić, jak to powinno być, to nie będzie za dobrze. Jak już mamy możliwość mówienia do uczniów bezpośrednio, to po pierwsze mówmy o sobie. O tym, bo ja przepraszam, że tak powiem, ale dla mnie katolicyzm nie jest religią. Nie myślę tak o nim. W ogóle nigdy tak o nim nie myślę. Myślę o katolicyzmie jako o spotkaniu z osobą żywą, kochającą, która chce za mnie i oddała za mnie życie, wymyśliła mnie, stworzyła. I jeśli ja nie mam takiego spotkania w zanadrzu, w doświadczeniu swoim, to nie powinienem jeździć z rekolekcjami. Nie ma po co. Bo co ja mogę powiedzieć? Że tam przeczytałem w Dziejach Apostolskich to czy owo, że tam psalm mi się podoba 23. No mogę, ale kto mi uwierzy? Sam sobie nie wierzę, mówiąc to. Jeżeli nie spotkał mnie Pan Bóg, nie pociągnął z tego mojego bagna, takiego, czy nie musi to być jakieś strasznie głębokie, ale chodzi o to, że miałeś to spotkanie, co więcej, masz. I to jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że ono może się zrealizować codziennie, ale nie gdzieś tam w przyszłości, tylko tu i teraz. Jeśli nie będziesz podczas tych rekolekcji z tymi ludźmi, z tą młodzieżą, tu i teraz, w momencie, kiedy to się staje, nie bombarduj się wtedy myślami, co cię czeka, jak utrzymasz rodzinę i tak dalej, albo jak ja mogłem to zrobić, albo dlaczego mu inaczej nie powiedziałem. Mamy tendencję tak naprawdę przechodzenia przez życie nie będąc tu i teraz. Właściwie nie życia, tylko takiego strategię przeżycia, żeby tylko przepełznąć do następnego dnia. Pan Bóg nam się przedstawił jako jestem, który jestem. Nie jestem, który byłem, jestem, który będę. Teraz jestem, chcę być z tobą, możesz to wykorzystać. I jak mówiłem do chłopaków naszych drogich z tego, zresztą dziewczyny też było fajne, dały mi dziś kwiatki w ogóle, tak, że było czadowo, z tego technikum samochodowego, znanego bardzo i utytułowanego, no to próbowałem opisać to na przykładzie takiego zakładu napraw samochodów, że jeżeli my przychodzimy do Pana Boga, jak do zakładu takiego naprawczego. W Warszawie jest taki jeden zakład, gdzie jest cennik wywieszony, gdzie jest naprawa gaźnika 100 zł, naprawa gaźnika, gdy klient patrzy 200 zł, naprawa gaźnika, gdy klient patrzy i wie lepiej i dogaduje 500 zł. I że jeśli my przychodzimy do Pana Boga z tą naszym gaźnikiem, oczywiście proszę wybaczyć to porównanie, czyli tą naszą duszą zbolałą, sercem zbrukanym i mówimy mu, co on ma naprawić i jak, no to zapłacimy wielką cenę i nie wiem, czy będzie coś z tej naprawy. My, jak już przychodzimy do tego zakładu naprawczego, to zdajmy się na to, że on jest po naszej stronie, że to on wie, co dla nas dobre, bo jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego były jabłkami kradzionymi. One się nam nie należały. Skradliśmy je. Więc no nie sadź się, że ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre. To on wie. I teraz, jeśli masz doświadczenie, że go spotkałeś, opowiedz o tym. Nieważne, czy umiesz mówić, czy nie umiesz mówić, czy umiesz pisać, czy nie umiesz, dziel się tą informacją. w porę i nie w porę.
Wyszli urzeczeni spotkaniem, ci młodzi?
Wyszli od razu na zaćmienie słońca, więc nie wiem.
Tak się zdarzyło.
Znaczy, nie wiem, czy trudno powiedzieć, to nigdy nie wiesz. Natomiast no, parę osób podziękowało, to jest dla mnie zawsze cenne, że tak ktoś tam to powiedział, w porządku pan jest. No to chyba dobrze.
Mnie się cały czas telepie po głowie jednak taka myśl, o której pan tutaj wspomniał wcześniej, o tej modlitwie. Mamy babci, siostry,
tak.
O tym domu, o tym szacunku i dla sutanny, i dla różańca, i dla Matki Bożej. Mnie się wydaje, że to się wszystko w tym świecie jakoś może udać, jak w tych domach jeszcze się uda ocalić to o czym tutaj pan wspomniał. Być może no, nie stałoby się to, co się stało w pana życiu, gdyby nie tamta modlitwa. To, co pan też opowiadał tu w Kaliszu u świętego Józefa. Ten różaniec, to postanowienie, że półtora roku, że, znaczy, że tyle się udało, powiedzmy,
tak,
takim
tyle się udało, bo potem już wszystko dostałem, już mi się nie chciało.
Prawda? To jakby trochę jakby na podsumowanie, prawda? Gdybyśmy pokazali rodzinę, że ona jest ogromnie ważna, a dzisiaj niestety także z tego powodu atakowana.
Niewątpliwie. I w ogóle w tej rodzinie, która jest, no, dobrze jak wielopokoleniowa, i jeżeli ty swojemu dziecku mówisz, jakie ono być powinno, a sam robisz swoje, czyli szanuj księży, a sam mówisz, ale pan, patrz, jaką bryką jeździ, pewnie się nakradnie, to w ogóle to jest antyświadectwo. To nie wykład, tylko przykład. Tak naprawdę żaden wykład w rodzinie się nie sprawdzi, jeżeli ty nie będziesz żył tak, jak pragniesz, żeby twoje dziecko żyło. To jest bardzo ważne miejsce. Oczywiście, że czasem mamy taką chętkę, żeby wszędzie na zewnątrz głosić, świadczyć, działać. No, sam jej ulegam, mając tych zaproszeń na rekolekcje sporo, ale jeżeli w własnym domu jesteś antyświadectwem, to biada ci po prostu. To w ogóle nie o to chodzi. Ratujmy relacje w rodzinie. Prymas Wyszyński, którego kochamy z Agnieszką, moją żoną, bardzo i wiele mu zawdzięczamy, i też taki film powstał, Tajemnica Tajemnic, o nim i o Janie Pawle II, świętym papieżu, to mówił o tym, że ludzie wam będą mówić, że czas to pieniądz. Ja wam mówię, nie wierzcie im, ja wam mówię, czas to miłość. Nie ma możliwości, żebyś kochał w ramach rodziny, jeżeli nie dajesz na rodzinę czasu. I na pewno jest tak, że daję dużo mniej czasu, niż bym pragnął moim dzieciom. Być może nawet mniej, niż to jest potrzebne. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak dzielę z nimi czas, to dzielę z nimi, a nie głową jestem w pracy, w wyjeździe, w nie wiadomo czym, w nagraniach. Nie. Usiądź na tym dywanie i bądź na maksa. Dowiedz się, jak ma na imię ulubiona przyjaciółka twojej córki. Jaki bohater kreskówki jest największym przyjacielem twojego syna. Znajdź to spotkanie. Nie żałuj na to czasu.
To jest takie coś ciekawego, co się nam zdarza, bo pan przyjeżdża sam do Kalisza na rekolekcję. Owszem, wczoraj była pani Agnieszka. Pozdrawiamy. Ale pan przyjeżdża z całą rodziną. To znaczy my wiemy, Rafał Porzeziński ma żonę Agnieszkę, my wiemy, jak mają jego dzieci na imię, ile tych dzieci ma i tak dalej. Przyjeżdża pan z całą rodziną. To znaczy to jest też ten skarb, z którym pan przyjeżdża i staje, prawda, żeby się tym podzielić.
Ja tak to czuję, ale pytanie, jak one to czują. Ja zawsze po powrocie z rekolekcji mam taką tendencję takiego rodzica, wiesz, nadrobić. No, nie zawsze to jest łatwe. I no, staramy się ten balans mieć między sobą. To była nasza decyzja, że tak, że nie chcemy pracować na rzecz czegoś, w co nie wierzymy, i płacimy tylko jakąś cenę. Staram się zawsze być, zarówno z żoną mieć swój własny czas, czyli być na randce przynajmniej raz na 10 dni. Randka z żoną, kochani, to jest konieczność. Oczywiście jest to przywilej, radość i tak dalej, ale myśl o tym też jako o czymś, co powinieneś mieć w kalendarzu zapisane na ważniejszym miejscu niż spotkanie z prezesem Banku Światowego. To jest, jak kiedyś Tomek Budzyński fajnie powiedział, robiłem z nim taki cykl Bóg Gwiazd dla Centrum Myśli Jana Pawła II i się pytam go, no a jak z wychowywania? On ma córki. Mówi, no i jak tam wychować, co to dla ciebie znaczy wychować dobrze dziecko? On mówi, wychować dziecko? Kochać żonę. No po prostu przepiękna odpowiedź. Tak, jeżeli chcesz wychować dziecko, kochaj żonę, kochaj męża, kobieto. Nie mów, jaki on jest beznadziejny, nikomu, ani sobie w sercu. Nie myśl, że jesteś w stanie go zmienić. Kochaj go, jakim jest. Dawaj informacje, co czujesz, gdy robi źle. Ale nie niszcz go. nie podważaj jego autorytetu przed dziećmi. Broń Boże, nigdy nie bądź w opozycji do niego względem dzieci. Omów to potem na boku, ale nigdy nie stawaj przeciwko niemu. Nigdy nie budujemy frontu przeciwko sobie wobec naszych córek. Kochamy je, szanujemy, ale jak jedno ma zdanie, nawet z którym się nie zgadzasz, to możesz to potem negocjować na różne sposoby, ale nie wobec dzieci. Jesteście jedno. Jesteście dla siebie.
Słyszałem w Kaliszu kiedyś, jak Lica mówił o sobotnim poranku, niedzielnym poranku, kiedy dzieciaki, no jak były małe, teraz już, teraz ma wnuki, ale, ale dzieciaki, kiedy były małe, biegały do sypialni i skakały po łóżku i krzyczały, które z nas najbardziej kochasz, które z nas najbardziej kochasz?
Mamy.
No, właśnie to zawsze, to mamy. I to, to się potwierdza właśnie tu i, tak. I Budzyński i Pożydziński też mówią, że to jest najlepszy pomysł.
Tak, znaczy, to, oczywiście tego nie zważysz, nie zmierzysz, ale jeżeli nie kochasz żony, nie masz szans wychować dzieci, naprawdę. Dlatego tak trudno jest tym, którym rodziny się posypały, rozpadły, może na, czasem w sposób niezawiniony, ale o ileż trudniej potem powiedzieć zbuduj szczęśliwy związek swojemu dziecku, no bo jak nie pokażesz tego szczęścia między wami, jak dzieci się nie zrozumieją, że prawo do randki to jest coś. Naszym dziewczynom jest trudno to ciągle przyjąć, że no tata zabiera mamę na dwa dni, one są u babci. No kochają babcię, jedną i drugą, kochają dziadków, jednego i drugiego, ale tak troszkę nam zazdroszczą tego czasu, ale wiedzą, że to jest bardzo ważne, że z tym nie wygrają.
Ja myślę, że one później z tego korzystają.
No pewnie tak.
Z tego czasu. Panie Rafale, już zupełnie na koniec. No, zwolnił nas chyba ksiądz prałat Jacek z tajemnicy, bo do tej pory nie mówiliśmy o tym.
Wow. Czuję się zagrożony.
Nie, no myślę o tym filmie, prawda, którego realizacja, czujemy, że gdzieś się tutaj pojawia jako potrzebna, właśnie. O filmie to jeszcze nie, ale o tym świętym Józefie, u którego pan sobie może w cieniu teraz mieszkać przez te dni.
Moje, dzięki. Dzięki Józefie, że mnie przygarnąłeś, że taki jest.
To jest ktoś ważny, prawda, dla waszej rodziny.
Niezmiernie ważny i to na wielu płaszczyznach, ale powiem o dwóch tak pokrótce, bo ja, jak państwo być może słyszeli w tej audycji, bo chyba gdzieś to tam padło, prosiłem o dobrą żonę i to bardzo szczegółowo na różańcu, czyli przez stawiennictwo Matki Bożej. Natomiast Agnieszka o dobrego męża modliła się do świętego Józefa. Więc jestem mu mega wdzięczny, że uznał mnie za dobrego męża dla Agnieszki i tak pokierował nasze drogi, że się spotkaliśmy. I także tu już pierwsze w ogóle wielki Józefie, kochany, no dzięki ci. Naprawdę taką właśnie chciałem, a nawet jest lepsza niż ta, którą pragnąłem, więc dziękuję, że tak to pokierowałeś. Ale
chociaż
później
wymagania były wysokie, prawda?
Moje wobec żony przyszłej, ta, oj tak, ta lista była 14 pozycja. Agnieszka nie cierpi, jak ja o tym mówię, bo tam opowiadam, no jest zawsze zawstydzona, okay. ale nigdy jej nie ma przy tym, jak to opowiadam, więc jak jest, to nie mówię tego. Natomiast jeśli chodzi o jego interwencję później w nasze życie, bo my cały czas czuliśmy tę wdzięczność, no to w pewnym momencie, kiedy pracowałem w Radiu Archidiecezji Józef, zresztą to bardzo sobie chwaliłem, że tak, że on jest naszym patronem, to któregoś dnia zorientowałem się, że Józef jest rodzicem adopcyjnym, a my wtedy 3 lata staraliśmy się o dziecko bezskutecznie. Lekarze nie wiedzieli, dlaczego bezskutecznie, a my nie chcieliśmy ich żadnych złotych środków typu tam, nie wiem, jakieś inseminacje czy inne tam in vitro. Wiedzieliśmy, że to nie to, nie ta droga i to w ogóle nie. Natomiast jak ja się zorientowałem, że Józef jest rodzicem adopcyjnym, to popędziłem jak na skrzydłach do domu z tą informacją do mojej żony i ona okazała się miała tę gotowość w sobie, by wcześniej by adoptować. I ja krzycząc, że Józef adoptował, już byłem pewny, że to będzie nasza rzeczywistość. I tam dalsze perturbacje były dosyć takie skomplikowane, bo mieliśmy tylko 3 lata małżeństwem, ale wszystkie przeszkody zostały usunięte i rzeczywiście udało nam się. Chcieliśmy adoptować chłopca, którego nazwiemy Józef. Adoptowaliśmy 2 dziewczynki, więc jeszcze fantastyczniej. Jedna z nich się nazywa Józefa i on rzeczywiście był. I ten film, o którym ksiądz wspomniał, jest w jakimś sensie naszym dziękczynieniem, tak to widzimy, że chcemy go bardzo zrobić. Właśnie o Józefie Kaliskim, tym bardzo znanym Józefie w całej Polsce, który jest ważny z wielu powodów, ale także z powodu ocalenia tych cudnych kapłanów z pożogi wojennej, z Dachau i w ogóle jest to gość. I kiedy ta, no bo to od księdza po raz pierwszy usłyszałem o takim pragnieniu, bo ten film powstał, kiedy to padło, no to aż mi serce zadrgało. że może nam się uda spełnić to drugie marzenie, bo zrobiliśmy film o Matce Bożej w wdzięczności za jej interwencję w nasze życie, a teraz Józef. No byłoby cudnie. Oczywiście to daleka droga. Mamy na razie piękne chęci, niezły plan, no i utalentowaną scenarzystkę, bo moja żona jest scenarzystką takich filmów różnych, fajnych, no między innymi tam Plebania i tam, te inne tam seriale pisała. Sama pisze też swoje autorskie rzeczy. No też w realizacji też nie jesteśmy jakieś nogi totalne. No i są tu wspaniali księża, którzy widzą potrzebę ich i mają też pomysły, że to tę realizację. Może się uda. Jak państwo tam parę razy się pomodlą, to
właśnie
to
jest dobra okazja, żeby poprosić, aby stworzyć takie zaplecze, bo tam ktoś myśli, to pewnie pieniądze są potrzebne, prawda, to ludzie i tak dalej. Wszystko jasne, że tak, ani to się nie ominie, ale zaplecze modlitewne i takie chcemy zbudować, już budujemy, bo zdradzę, że poprosiłem wiele sióstr zakonnych, aby się modliły.
O, to super.
One są wspaniałe, więc i wiem, że się w niektórych domach bardzo, bardzo intensywnie w tej sprawie siostry modlą.
Świetnie.
No tyle, zostawmy to. Tak. Panie Rafale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że to jest takie otwarcie na antenie Radia Rodzina, że będziemy się spotykali właśnie poprzez tę audycję 12 Krok. Że...
Bardzo sobie tego życzę. Jeśli tylko otwieracie podwoje, to chętnie zagoszczę tutaj z tą 12 Krokiem, bo to jest audycja rzeczywiście o nas, która pomaga zobaczyć siebie.
Rafał Porzeziński, gościem w Radiu Rodzina u nas tu w studio. Bardzo się cieszę, dziękuję, pozdrawiam i życzę i panu, i całej rodzinie obfitości Bożych darów. Niech święty Józef szczególnie wyprasza potrzebne łaski.
Z Panem Bogiem pozdrawiam wszystkich ze świętej rodziny, tej tutejszej i Kalisz cały oraz okolice. Daleko was słychać?
O, 60 kilometrów w każdą stronę.
To 60 kilometrów w każdą stronę. Bardzo serdecznie pozdrawiam i ściskam.
Dzięki, pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.